Audycja tu i teraz na wakacjach, na zegarze za 25 minut, godzina 11. Rozmawiamy o rozmaitych działaniach, o dwóch konkretnie działaniach Fundacji Rzeszowskiej, jako że gościmy przedstawicieli tych fundacji, Monika Zając-Czerkies i Paweł Kraus. Rozmawialiśmy o poszukiwaniach śladów pamiątek po Danucie Dudek-Błeszyńskiej, pochodzącej z Rzeszowa artystce. Namawiamy Państwa, jeżeli Państwo takie nazwisko kojarzą, a może, daj Boże, mają Państwo taką pracę w domu, to proszę się kontaktować z fundacją, a osoby zainteresowane na przykład wzorami podkarpackimi, ludowymi, chłopskimi, które funkcjonowały w naszej kulturze od wielu wieków, też proszę zajrzeć na stronę wzorpodkarpacki.pl, tam szczegóły. A ja Was zapytam, dlaczego i jak znaleźliście się w fundacji, Monika?
Ja jestem, można powiedzieć, bardzo sympatyzuję z fundacją od lat. Nie jestem członkiem, ale gorąco przyklaskuję wszelkim inicjatywom. Mówiąc kolokwialnie i wprost, podoba mi się wszystko, ponieważ jest to tak podane, że mając różnorodne zainteresowania, zawsze można wyłuskać coś dla siebie, ponieważ jest tu promowana i muzyka, i teatr, i szeroko rozumiane działania teatralne. Największy dla mnie wabik jest taki, że kładziony nacisk jest na przeszłość, na starą fotografię, na archiwa społeczne, na zainteresowanie wszystkich poszukiwaniami genealogicznymi. To jest dla mnie największy właśnie taki wabik, który mnie przyciąga do fundacji.
Tak, bo fundacja prowadzi, proszę Państwa, Rzeszowskie Archiwum Społeczne. Tak, tak to się nazywa, takie cyfrowe zapisy. Pawle, jak się zaczęła Twoja przygoda z Fundacją Rzeszowską?
Prawdopodobnie na początku poprzez znajomość z Iloną Dużą Rzeszowską, poprzez przyglądanie się tym działaniom, które podejmowała, czy podejmowali członkowie fundacji. A kiedy pojawiły się pomysły, które mogłem zrealizować we współpracy z fundacją, pomyślałem, czemu nie. Nie jestem zwolennikiem tworzenia kolejnych bytów typu fundacje i stowarzyszenia w sytuacji, kiedy już istnieją i dobrze sobie radzą, na przykład w Rzeszowie czy w Podkarpackim, takie organizacje.
Tak, tworzenia dla tworzenia, po to, żeby było, a nic nie działało, na przykład.
Tak. Dlatego dzięki uprzejmości Ilony i zgodzie na współpracę realizujemy wzór podkarpacki, ale współpracujemy również przy innych projektach i dzięki temu dochodzi do takiego bardzo przyjemnego zjawiska sieciowania. Nasze lokalne rzeszowskie organizacje, proszę mi wybaczyć, ale ciągle jeszcze są w powijakach, to znaczy jest ich niewiele i nie zawsze radzą sobie z dużymi przedsięwzięciami. Dlatego współdziałanie czy współtworzenie jest w tym kontekście tym bardziej cenne.
A fundacja daje sobie radę z takimi dużymi przedsięwzięciami? Ma praktyków do pisania projektów, bo to dzisiaj jest dosyć istotne.
Najwspanialsze w tym całym zamieszaniu dotyczącym współpracy z Fundacją Rzeszowską jest to, że osoba, która przychodzi z pomysłem, musi albo powinna ten pomysł w dużej mierze realizować sama. I to uczy zarówno pisania wniosku, to uczy realizowania zadania, zarządzania zadaniem. Na szczęście to nie uczy rozliczania wniosku, bo tym zajmują się osoby kompetentne z fundacji.
Ale na pewno uczy kreatywności. Monika, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o twoją działalność? To jest pierwszy projekt taki duży?
Pierwszy projekt, tak. Rozmawiałam na ten temat z Iloną. Zupełnie nie licząc, że tym się zainteresuje, tylko tak po prostu od słowa do słowa, co obecnie nam zaprząta głowę i czym się zajmujemy. I Ilona mówi, że róbmy to. Myślałam na początku, że że to nie dla mnie, ale naprawdę stwierdziłam, czemu nie. I no i zaczęło się dziać.
Na pewno fundacja daje takie bezpieczeństwo merytoryczne, czyli tak, możliwość tego, że będą pewnie może pod to pisane potem projekty, żeby można było to już skonkretyzować, żeby na przykład była ta wystawa, o której tutaj rozmawialiśmy. Tak. Mhm. Jakie były ścieżki waszych pasji? Wiem, że was łączy fotografia. Monika fotografuje, zawodowo tak, związana z Wojewódzkim Domem Kultury, a ty, Pawle, zawodowo związany z...
Departamentem Kultury w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
Ale fotografia zawsze.
Tak, amatorsko, z miłości, owszem, natomiast w żaden sposób profesjonalnie ani zawodowo. Ale mam to szczęście, że czy to pracując w Departamencie Kultury, czy to realizując własne projekty fotograficzne, mogę się tym tematem zajmować i mogę się pochwalić, że właśnie w Departamencie Kultury ogłosiliśmy drugą edycję konkursu Podkarpacka Ikonosfera, który to konkurs dedykowany jest fotografii, tematom fotograficznym, które są inspirowane Podkarpaciem.
Dla amatorów również? Przede wszystkim.
Dla wszystkich, którzy fotografują, zaprosiliśmy wspaniałe jury z Maksymilianem Rigamontim na czele. I to zadaniem jury będzie wybranie z tych propozycji, które spłyną na konkurs, wybranie tych najbardziej wartościowych i najciekawszych.
Do kiedy można zgłaszać?
Do października.
Ja tak jeszcze was podpytam odnośnie do pasji, bo to zawsze tak jest, że gdzieś te nasze fascynacje, nasze ulubienia różnych tematów, one przenikają się albo nie przenikają z wykształceniem. Moniko, na ile to jest iskra wewnętrzna i płomień osobisty związany z wykształceniem, czy nie jest związany? Jak to jest u ciebie?
Zawsze interesowałam się starym kinem i dlatego słuszną drogą wydawało mi się, żeby iść albo na fotografię, albo na filmoznawstwo. Filmoznawstwo jeszcze mi chodzi po głowie, więc nie wykluczam, że jeszcze kiedyś to zrealizuję. Fotografia była taką naturalną koleją rzeczy, dlatego też na mojej drodze pojawiło się Krosno i tamtejsza szkoła, którą fantastycznie wspominam. Później było dziennikarstwo w Rzeszowie, później właśnie Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, w którym już pracuję kilkanaście lat i dobrze mi tam jest. Spełniam się tam również, co łączę również ze swoimi pasjami pozasłużbowymi. Tak jak wspomniałam, jest to stare kino, prowadzę blog Kadry ze snu, czyli film olśnienia. To jest mój blog taki filmowy, prowadzę też blog poetycki, ponieważ pisuję i wiersze i już nie do szuflady, powiem tak. Myślę, że z wiekiem przychodzi też taka coraz większa odwaga do pewnych rzeczy, żeby przestać jakby tak stać cicho w kącie, tylko nie wszystkim się to musi podobać, ale robię to, co lubię.
Na pewno przychodzi świadomość wartości własnej twórczości. Pawle, u ciebie jak to jest z tym wykształceniem i pasją?
W pewnym sensie zbieżnie, dlatego że skończyłem historię sztuki, a mówi się, że po historii sztuki można robić wszystko, więc zajmuję się...
Podobno po filozofii także.
Po filozofii także. Zaraz wkrótce po studiach trafiłem do ogólnopolskiego miesięcznika branżowego, w którym pisałem o architekturze współczesnej. Tam spędziłem dobrych kilkanaście lat pisząc między innymi o wzornictwie współczesnym. A później trafiłem do Rzeszowa i w Rzeszowie próbowałem te tematy, które podejmowałem w Krakowie, podejmować w sposób trochę bardziej lokalny czy regionalny. I jak na razie to się udaje.
Potraktuję was trochę jak na koniec, jako reprezentantów środowiska rzeszowskiego, współtworzącego naszą kulturę w stolicy województwa podkarpackiego i powiedzcie mi osobiste zdanie w kontekście rozmaitych organizacji, które funkcjonują, z którymi się stykacie, rozmaitych wydarzeń. Jakie są szanse Rzeszowa na to, żeby w 2029 roku był europejską stolicą kultury? Pawle?
Biorąc pod uwagę energię, która drzemie w mieszkańcach, zarówno tych profesjonalnych mieszkańcach i tych nieprofesjonalnych mieszkańcach. Mówiąc o profesjonalnych, mam na myśli przedstawicieli instytucji czy organizacji, które zajmują się kulturą, to mamy duże szanse, dlatego że kumulacja tej energii jest potężna. Rolą miasta czy też województwa, bo miasto i województwo starają się współpracować w kontekście kandydatury Rzeszowa, jest pozwolenie, danie upustu tej energii.
Jeśli, koordynacja.
I koordynacja, tak. Jeśli to się uda po stronie decydentów, to myślę, że, że Rzeszów ma duże szanse, aby powalczyć w drugim etapie konkursu, być może nawet powalczyć o tytuł.
Kiedy będziemy wiedzieć, jeżeli będzie drugi etap, do kiedy są terminy, czy coś wiadomo? Jak to wygląda?
Myślę, że na ten temat warto pytać urzędników miejskich.
Moniko, twoja perspektywa Rzeszów Europejską Stolicą Kultury w 2029?
Przyznam, że nie przyjąłam tego z jakimś zaskoczeniem i niedowierzaniem. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba próbować. Mamy naprawdę fantastycznych ludzi z pomysłami. Rzeszów nie ma kompleksu, że jest małym miastem na uboczu. I bardzo dobrze. Ludzie wiedzą, czego chcą, wiedzą, jakich chcą imprez, mają na nie pomysły i uważam, że w Rzeszowie bardzo dużo się dzieje kulturalnie, więc jest z czego wybierać. Samo jakby takie zamieszanie, które będzie generowane przez kilka lat aż do tego czasu, myślę, że da się przekuć po prostu na niesamowity rozwój miasta.
Nawet
i
jeżeli,
ludzi.
Tak,
też.
I ludzi, bo to o to chodzi. Przede wszystkim kultura ma tworzyć nas, ma tworzyć ludzi. I nawet jeżeli Rzeszów nie zostanie tą stolicą, to jednak dużo się będzie działo.
Bardzo dużo. I myślę, że to już jest sukces.
Warto zwrócić uwagę, warto sprawdzić również, bo ankiety jeszcze z tego co wiem chyba są zbierane dotyczące Europejskiego Stadionu Kultury. Proszę, drodzy państwo, poszukać.
Europejskiej Stolicy Kultury.
Europejskiej Stolicy Kultury. Podobny skrót, tak. Stadion to będzie dopiero czerwiec, lipiec przyszłego roku. Inna inicjatywa, ale równie krzepiąca, która także sprawia, że Rzeszów jest ważnym miastem na kulturalnej mapie Europy. A naszymi gośćmi byli Monika Zając-Czerkies i Paweł Kraus z Fundacji Rzeszowskiej. Dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo.